Pierwsza Księga Samuela, 6 rozdział, czytamy od 1 do 12 wiersza. Skrzynia Pana była w ziemi Filistyńczyków 7 miesięcy. Potem Filistyńczycy zwołali kapłanów i wróżbitów, mówiąc: co mamy uczynić ze skrzynią pańską? Powiedzcie nam, w jaki sposób mamy ją odesłać na jej miejsce? A ci odpowiedzieli: jeżeli chcecie odesłać skrzynię Boga Izraelskiego, nie odsyłajcie jej z niczym, lecz dołączcie dla Niego daninę pokutną. Wtedy wyzdrowiejecie i dowiecie się, dlaczego ręka Jego nie przestaje was gnębić. A oni zapytali: jaką daninę pokutną mamy mu złożyć? A tamci odpowiedzieli: według liczby książąt filistyńskich 5 złotych podobizn wrzodów odbytnicy i 5 myszy ze złota, gdyż jedna i ta sama plaga dotknęła was wszystkich i waszych książąt. Każcie więc sporządzić podobizny waszych wrzodów i podobizny myszy, które niszczą waszą ziemię, i oddajcie chwałę Bogu Izraelskiemu. Może zdejmie ciężką rękę swoją z was i z waszych bogów i z waszej ziemi. Dlaczego znieczulacie wasze serca, tak jak Egipcjanie i Faraon znieczulili swoje serca? Czyż nie jest tak, że dopiero gdy się z nimi rozprawił, wypuścili ich, więc ci mogli odejść? Weźcie więc teraz i przygotujcie jeden nowy wóz i 2 mleczne krowy, które jeszcze nie miały na sobie jarzma, i zaprzęgnijcie te krowy do wozu, lecz ich cielęta oddzielcie od nich i odprowadźcie do domu. Weźcie skrzynię pańską i włóżcie ją na wóz, a złote przedmioty, które przydajecie dla niego jako daninę pokutną, włóżcie do skrzynki obok niej i odeślijcie ją, niech jedzie. I baczcie, jeżeli pojedzie w swoje strony drogą wzdłuż wzwyż ku Bet-Szemesz, to on wyrządził nam to wielkie zło. Jeżeli zaś nie, to będziemy wiedzieć, że to nie jego ręka nas dotknęła, ale że to dla nas przypadek. Mężowie ci tak uczynili. Wzięli 2 mleczne krowy i zaprzęgli je do wozu, ale cielęta ich zatrzymali w domu. Na wozie postawili skrzynię pańską i skrzynkę ze złotymi myszami i z podobiznami swoich wrzodów. Krowy ruszyły prosto drogą w kierunku Bet-Szemesz i szły jedną drogą, a idąc ryczały, lecz nie zbaczały ani w prawo, ani w lewo. Książęta Filistyńcy zaś szli za nimi aż do granic Bet-Szemesz. Apostoł Paweł, stojąc pośrodku Areopagu, zwrócił się do mieszkańców Aten w następujących słowach: widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj religijnymi. I te same słowa mogłyby być skierowane do wielu ludzi w naszych czasach, jak również przez te wszystkie minione wieki. I z pewnością ci Filistyńczycy, o których tutaj dzisiaj czytaliśmy, ci starożytni wrogowie Bożego ludu Izraela, byli bardzo religijni. Kiedy udało im się schwytać ten szczególny obiekt religijnego kultu Izraela, widzieliśmy, jak się radowali, jak się weselili. Ale ta obecność tej skrzyni przymierza pośród Filistynów nie przyniosła im wielkich korzyści. Raczej Boża obecność, którą ta arka reprezentowała, przyniosły Filistynom same szkody. To ciekawe, jak Boża obecność dla jednych jest błogosławieństwem i źródłem wszelkiego dobra, a dla innych Boża obecność jest źródłem przekleństwa i trwogi, i szkód, i cierpienia. Filistyńczycy w tym całym procesie zmagania się z Bożą obecnością, która była reprezentowana przez tą skrzynię przymierza, musieli sobie odpowiedzieć na trzy podstawowe religijne pytania. Po pierwsze, jaki jest stosunek Boga do człowieka, który łamie Jego prawo? Jaki jest stosunek Boga do człowieka, który grzeszy? Po drugie, jak uniknąć Bożego gniewu? I po trzecie, jak się upewnić, że faktycznie mamy do czynienia z Bogiem, a nie ślepym losem czy przypadkiem? Nasz fragment rozpoczyna się tym prostym stwierdzeniem: skrzynia Pana była w ziemi Filistyńczyków 7 miesięcy. I poprzedni rozdział opisuje tylko wybrane wydarzenia z tego okresu, które są odpowiedzią na pierwsze pytanie. Jaki jest stosunek Boga do człowieka, który grzeszy? Jeśli pamiętacie, tą skrzynię, kiedy wygrali bitwę z Izraelem, sprowadzili do Aszdodu i tam postawili ją w świątyni swojego boga Dagona. I następnego dnia Dagon leży przed tą skrzynią na ziemi. Postawili go z powrotem, następnego dnia Dagon leży na ziemi, ale już obcięte ma ręce i głowę. Tak się zaczęło. Później czytamy, że zaciążyła ręka Pana na Aszdodczykach, spowodował wśród nich zniszczenia i nawiedzał ich wrzodami odbytnicy w samym Aszdodzie i w jego granicach. I kiedy Aszdodczycy mieli dosyć już tej skrzyni, tego zwycięstwa i tego, co to zwycięstwo na nich sprowadziło, odesłali skrzynię do Gat. Kiedy przybyła do Gat, wcale tam nie było lepiej. Powstało w mieście z ręki Pana bardzo wielkie zamieszanie i ugodził mieszkańców tego miasta od małego do wielkiego, tak iż wysypały im się wrzody odbytnicy. A więc to samo, ta sama plaga przyszła na nich w Gat. Wyprawili więc skrzynię Bożą do Ekronu. A więc ci też już mieli dosyć. Niech następni się cieszą skrzynią Bożą. Niech następni doświadczą teraz Bożej obecności. A gdy skrzynia Boża dotarła do Ekronu, ci już wiedzieli, co tam się wydarzyło w Aszdodzie. Wiedzieli, co się wydarzyło w Gat. Wołali Ekronici: sprowadzili do nas skrzynię Boga Izraelskiego, aby pozbawić życia nas i lud nasz. Posłali więc, zgromadzili wszystkich książąt filistyńskich i rzekli: odeślijcie skrzynię Boga Izraelskiego, niechaj powróci na swoje miejsce, aby nas nie wygubiła ani naszego ludu, gdyż w całym mieście panowało śmiertelne zamieszanie i dotkliwie ciążyła na nich ręka Boża. Kiedy zdobyli tę skrzynię, to byli bardzo z siebie dumni i wydawało im się, że pokonali przez to izraelskiego Boga i mogą teraz traktować Go jak swojego Dagona. Ale ich okoliczności to, co na nich przyszło, i dowiodło im, że tak nie jest. Więcej. Z czasem stało się dla nich oczywiste, że Bóg Izraela jest przeciwko nim. Że narazili się temu wielkiemu Bogu i że teraz są pod Jego przekleństwem, są pod Jego sądem. I coś muszą z tym zrobić. A więc dostali odpowiedź na pierwsze pytanie. Jaki jest stosunek Boga do człowieka, który przestępuje Jego prawo, który grzeszy? Taki człowiek staje się przeciwnikiem Boga. I taki człowiek spotka się z Bożym gniewem i z Bożym sądem. Straszna to rzecz, mieć przeciwko sobie Stwórcę wszystkich rzeczy, którego moc jest niczym nieogarnięta, któremu nikt nie może się przeciwstawić, którego woli nikt nie może złamać. O tym się przekonali, że Bóg jest przeciwko tym, którzy łamią Jego prawo. Nie wiem, na ile rozumieli swoją winę w tym wszystkim. Nie wiem, na ile zdawali sobie sprawę, że przestąpili w ogóle Boże prawo. Robili to, co robili zawsze, ze wszystkimi innymi bożkami, z którymi zwyciężali. Ale jak widzimy tutaj, dochodzą do miejsca, do jakiegoś zrozumienia, że obecność tej skrzyni sprowadza na nich te wszystkie plagi, te wszystkie nieszczęście. I wiedzieli, że Bóg Izraela za tym stoi. A więc byli świadomi, że przeciwko niemu stanęli. I teraz chcą się tego pozbyć. Chcą uniknąć dalszych konsekwencji. To podejście Filistynów do skrzyni przymierza z jednej strony pokazuje ich pewne zrozumienie duchowych rzeczy, z drugiej zaś strony wskazuje na ich ignorancję dotyczącą osoby Boga i Jego działania. Zrozumieli tą jedną prawdę, że grzech sprowadza Boży sąd. Tak jak apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał: gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia. To był grzech Filistynów. Poznali Boga? W pewien sposób oczywiście. Nie doskonale, nie w pełni. Ale słyszeli o Nim, o Jego wielkich dziełach w Egipcie, o tym, co uczynił tam, na Faraonie, jego ziemi. Widzieli pewne rzeczy, które działy się wśród Izraela w tej historii na przestrzeni wieków. Tutaj, kiedy czytaliśmy Księgę Sędziów, widzieliśmy te objawy mocy Bożej i manifestacje Jego chwały. Mieli wokół siebie całe stworzenie, które świadczyło Bogu, ale oni nie uwielbili Go jako Boga, nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich. A ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Nie mieli się mądrymi, a stali się głupi. I tak jak wielu innych, postrzegali Boga w kategoriach jakiegoś obiektu, w kategoriach jakiegoś bożka, tak jak Paweł dalej pisze, zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. I zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Mieli swojego Boga i sądzili, że Bóg Izraela jest jak ich Bóg i że ta skrzynia to jak już mają tą skrzynię, to mają Boga Izraela. Filistyńczycy dostali pierwszą lekcję, że zapłatą za grzech jest śmierć. I wielu z nich zginęło. Ta idea Bożego gniewu dzisiaj jest poddawana gorącej dyskusji. Jakbyście pojechali do Ashdodu czy do Gat w tamtych czasach, to nie moglibyście nawet za wiele dyskutować z nimi. Oni wiedzieli, że Bóg Izraela jest Bogiem sądu. Ale dzisiaj wielu ludzi poddaje tę wątpliwość. Dla wielu ludzi idea Boga, który się gniewa na człowieka, jest postrzegana jako destrukcyjna i szkodliwa. Ludzie, jeśli już koniecznie muszą wierzyć w jakiegoś Boga, to chcą, aby ten Bóg odpowiadał ich oczekiwaniom i ich wyobrażeniu bóstwa. Współczesny Bóg wielu ludzi to taki łagodny, zawsze uśmiechnięty, pobłażliwy dziadziuś, który z wyrozumiałością toleruje wszelkie ludzkie upadłości. Jednak Biblia, eksponując dobroć, łaskawość, miłosierdzie i cierpliwość Boga, mówi także o Jego gniewie. Mówi także o Jego sądzie nad wszelką niegodziwością i nieprawością. I biada tym wszystkim, którzy chcą hołubić zło w swoim życiu i sądzić, że Bóg jest pobłażliwy i że Bóg ich zrozumie, że Bóg przecież wie, jacy oni są biedni i słabi. Biada każdemu, kto tak postrzega Boga i takiego Boga ma. Bóg jest Bogiem miłosierdzia, ale dla tych, którzy pokutują ze swoich grzechów. Bóg jest Bogiem łaski, ale tylko dla tych, którzy odwracają się od swoich grzechów. Którzy są gotowi wyznać swoje zło i odwrócić się od swojej bezbożności i szukać Jego zbawienia, Jego łaskawości, Jego przemiany. Tym Bóg okazuje łaskę, tym okazuje miłosierdzie. Ale jeśli ktoś chce trwać w swoim grzechu, jeśli ktoś chce trwać w swojej nieprawości, taki człowiek może liczyć tylko na gniew i na sąd Boży i nie spotka się z Bożą pobłażliwością, nie spotka się z Jego łaską ani miłosierdziem. Oto w 5 Księdze Mojżeszowej w 25 rozdziale i 16 wierszu czytamy: obrzydliwością dla Pana Boga Twego jest każdy, kto popełnia bezprawie. Izajasz w 13 rozdziale woła: ja ukażę świat, tu mówię w imieniu Boga, ja ukażę świat za jego zło i niegodziwców, za ich grzechy. Położę kres pysze zuchwałych i dumę okrutników poniżę. Niebiosa się poruszą i ziemia się wstrząśnie w posadach na skutek oburzenia Pana zastępów, gdy rozgorzeje Jego gniew. Amos w 3 rozdziale i 2 wierszu w imieniu Boga mówi: nawiedzę was karą za wszystkie wasze winy. W Księdze Objawienia, w ostatnich rozdziałach, widzimy ten obraz ostatecznego sądu i gniewu Boga nad wszelką bezbożnością. I tam w 21 rozdziale i 8 wierszu czytamy, że udziałem bojaźliwych, niewierzących, skalanych, zabójców, wszeteczników, czarowników, bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest druga śmierć. A więc Bóg bardzo poważnie traktuje ludzką grzeszność i ludzką bezbożność i łamanie Jego świętego prawa. Bóg uważał Filistyńczyków za winnych i zareagował na ich winę gniewem. I tak samo Boży gniew płonie przeciwko wszelkiemu nieprzebaczonemu grzechowi. Oczywiście, kiedy mówimy o Bożym gniewie, musimy strzec się takiego wyobrażenia, że jest podobny do ludzkiego gniewu, gdzie człowiek wybucha w jakimś swoim nieopanowaniu i ponoszą go nerwy i zaczyna zachowywać się w jakiś niekontrolowany sposób. Kiedy mówimy o Bożym gniewie, to mówimy o Jego postawie nie bezkompromisowego, bez niezmiennej postawy antagonizmu wobec grzechu i nieprawości i wszelkich form manifestacji zła. Bóg ma pewną niezmienną postawę wobec grzechu i konsekwentnie karze wszelkie nieposłuszeństwo i wszelkie zło i ostatecznie zamierza to wszystko zniszczyć. Biorąc pod uwagę świętość Boga, brak takiej postawy wobec grzechu byłby sprzecznością w Jego naturze. Jeśli Bóg kogoś kocha, to automatycznie nienawidzi wszystkiego, co godzi w obiekt Jego miłości. Jeśli ja kocham prawdziwie swoją żonę, to prawdziwie też nienawidzę każdego i czegokolwiek, co by jej chciało wyrządzić krzywdę, co by ją chciało zniszczyć. I jeśli Bóg prawdziwie kocha człowieka, jeśli Bóg, tak jak mówi, zna okropność grzechu i destrukcyjną siłę grzechu, koniecznością jest, aby Bóg nienawidził wszelki grzech i wszelkie zło, które doprowadza do zniszczenia Jego stworzenia i wiecznej śmierci. A więc Filistyńczycy przekonali się o tym, że Bóg jest Bogiem sądu i że gniewa się na tych, którzy są w grzechu. I teraz uświadomiwszy sobie to, zobaczywszy, co się z nimi dzieje, w jakim kierunku zmierzają, próbują odpowiedzieć sobie na kolejne pytanie, a mianowicie w jaki sposób odsunąć od siebie Jego gniew, w jaki sposób uniknąć Jego gniewu i Jego sądu. Jak widzieliśmy w naszym fragmencie, szukając rady u kapłanów i wróżbitów, dostali odpowiedź, że musi być jakaś odpowiednia ofiara, która by złagodziła Boży gniew, czy usunęła Boży gniew. Jeżeli chcecie odesłać skrzynię Boga Izraelskiego, nie odsyłajcie jej z niczym, lecz dołączcie dla Niego daninę pokutną. Wyrażenie pokazuje nam, że oni byli świadomi, że są winni i teraz muszą dać złożyć jakąś ofiarę, jakąś daninę pokutną właśnie za ten ich grzech, żeby Bóg im przebaczył. I to, co tutaj możemy pochwalić w ich zrozumieniu, to, że wiedzieli, że ta ofiara musi być po pierwsze cenna, to nie może być byle co, i po drugie, że musi w jakiś sposób odpowiadać temu sądowi, który ich spotyka. I jak widzimy, tutaj zaproponowali uczynienie tych złotych wrzodów i mysz, które atakowały ich ziemię. W wcześniejszym rozdziale nic nie czytaliśmy o tych myszach, ale najwyraźniej jeszcze ta plaga ich dotknęła i one rozprzestrzeniły się w ich ziemi i wszystko niszczyły. Jak ktoś miał kiedyś jedną mysz w domu, to wie, co to za odręka. My nie jedną mieliśmy. Ale jak cała chmara by wlazła, jakby gdzieś po podwórku tam miały biegać i wszystko wyżerać i niszczyć, jakby miały po łąkach i po polach zjadać wszystko. To sobie wyobrażacie, co to jest? Jakiś czas temu oglądaliśmy taki film, pamiętam, co to było, a tam też taki czas takiej biedy i nędzy i też szczury wszędzie, po prostu niszczące. Okropieństwo. Nie sposób się pozbyć tego. I do tego te wrzody w bolesnym miejscu. Więc tamci mówią, trzeba zrobić coś, co odzwierciedla tą plagę, coś, co odwołuje się do tego, co nas spotkało. I to musi być cenne. Nie tam, że z jakiegoś żelaza coś wystrugacie, nie to, że z drewna coś tam zrobicie, ale ze złota. A więc widzimy, że coś tutaj, nie coś rozumieli. Rozumieli powagę swojej winy i rozumieli też wartość ich ofiary, jaką musieli złożyć, która miała odzwierciedlać też powagę ich winy. I patrząc na minione wieki historii Kościoła, jak również analizując praktyki pogańskich religii, możemy obserwować przeróżne ludzkie próby uwolnienia się od poczucia winy i udobruchania boskiego gniewu. Od składania ofiar poprzez heroiczne czyny, zadawanie sobie dotkliwego fizycznego bólu, dewocję i przestrzeganie ścisłych religijnych zasad, po współczesne, lekkie podejście, gdzie ludzie próbują dać Bogu takie wystarczające minimum. Odprawić jakiś obrządek, zmówić szybko modlitwę, wykonać jakiś religijny gest, przyjąć jakąś pobożną pozę. Po prostu takie minimum. Ale żeby uspokoić swoje sumienie, żeby jakoś w tej swojej świadomości naszej grzeszności, Jego świętości coś zrobić, coś w jakiś sposób pomóc sobie, żeby tak się źle nie czuć, żeby sumienie mnie gryzło, żeby miał jakąś iskrę nadziei, że będzie lepiej. Niektórzy próbują po prostu w ogóle usunąć tą kwestię i powiedzieć to wszystko mrzonki. Człowiek jest dobry w swej naturze i to poczucie winy jest tylko wynikiem jego złego wykształcenia. To właśnie ta religia na człowieka sprowadza to poczucie winy. Jakby nie było w ogóle tej idei Boga, nie byłoby tej idei jakiejś moralności, no to człowiek by robił, co by chciał i by nie czuł się w ogóle winny. A to ta wstrętna religia, to podłe jakieś wymyślenie jakiegoś Boga sprawia, że tacy jesteśmy biedni, mamy takie poczucie winy. No, ludzie się zmagają z poczuciem winy. I głupotą jest twierdzenie, że to ta idea Boga. Jest wiele społeczeństw, gdzie idea Boga osobowego nie istnieje. Gdzie ludzie próbują od dziecka wpajać, że albo Boga nie ma, albo że jeśli Bóg jest, to On jest wszystkim, co nas otacza. My jesteśmy Bogiem, a Bóg jest nami. Że to wszystko po prostu jest wielkie jedne złudzenie, a nie ma żadnej rzeczywistości. Ludzie coś takiego też wierzą, w czymś takim żyją, a jednak i tam zmagają się z poczuciem własnej winy. I tam gdzieś w ich sercach głęboko jest ta świadomość, że są winni. Że nie robią, nie żyją tak, jak powinni żyć. Że uchybiają w różnych kwestiach. Co Boże Słowo mówi o rozwiązaniu problemu ludzkiej winy? Co Boże Słowo mówi na temat tego, jak jako grzeszni ludzie możemy uniknąć Jego gniewu i Jego sądu? Jeśli zwrócilibyśmy się do wiernego kapłana z czasów Samuela, to powołując się na trzecią księgę Mojżeszową, 5 rozdział, usłyszelibyśmy takie słowa. Jeżeli ktoś popełni grzech przekraczając bezwiednie którekolwiek z przykazań pańskich, których przekroczyć nie wolno, i ściągnie na siebie winę i podlega karze za grzech, to przywiedzie w trzody do kapłana na ofiarę pokutną barana bez skazy według Twojego oszacowania, a kapłan dokona jego oczyszczenia za to uchybienie, którego się nieświadomie dopuścił, i będzie mu odpuszczone. Jest to ofiara pokutna za winę. Za winę, której się dopuścił wobec Pana. Jeśli zaś wykroczenie dotyczyłoby jakiegoś innego człowieka, to oprócz tej ofiary konieczne też było naprawienie szkody czy rekompensata za wyrządzoną drugiemu człowiekowi krzywdę. Jeśli zwrócilibyśmy się po poradę do proroka Izajasza, to usłyszelibyśmy takie słowa: wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę spoczył, ale Jahwe dotknął jego karą za winę nas wszystkich. Wyrósł bowiem przed nim jako latorość i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który by mógł się nam podobać. Pozwólcie, że dodam od siebie, nie miał aureolki nad głową żadnej. Nic takiego. Nie wyglądał szczególnie. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz On nasze choroby nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze. Starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia. A Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, a za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust. Jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Jahwe upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Jahwe się spełni. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. W taki sposób Izajasz odpowiedziałby nam, gdybyśmy przyszli do niego i zapytali, co z naszym grzechem, co z naszą winą, jak uniknąć Bożego gniewu. Oto Izajasz mówi, Bóg kogoś wyznaczył, Bóg kogoś posłał, aby on na siebie wziął mój i twój grzech i twoje przewinienia. O kim to prorokował Izajasz? I jaką to doskonałą ofiarę za ludzkie przestępstwa zapowiadał. 750 lat później Jan Chrzciciel, widząc zbliżającego się Jezusa z Nazaretu, zwrócił się do zgromadzonych nad Jordanem ludzi słowami: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Apostoł Paweł w wielu miejscach w swoich listach mówi nam o tej ofierze Pana Jezusa Chrystusa, o tym, jak ona była cenna i jak Bóg, jedynie Bóg, mógł zapłacić cenę za nasze winy. Ta ofiara za nasze przewinienia nie była taką, jaką Filistyńczycy złożyli w postaci tych złotych wrzodów i złotych mysz. I żadna tego typu ofiara, gdybyśmy ją chcieli złożyć, nie byłaby wystarczająca, żeby usunąć od nas Boży gniew. Jest to zbyt cenna ofiara, aby człowiek mógł ją zapłacić. Jest to zbyt cenna ofiara, abyśmy my naszymi wysiłkami i staraniami mogli odsunąć od siebie Boży gniew wobec naszej bezbożności, naszego zła i naszej nieprawości. Dlatego sam Bóg zapewnił zbawczą ofiarę. Dlatego sam Bóg posłał swojego Syna, aby w nasze miejsce cierpiał i umarł za nasze winy, aby nas ratować od Bożego gniewu i Bożego sądu, na który wszyscy zasługujemy. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 3 rozdziale napisał: wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Tak jak już powiedziałem, Filistyńczycy wiedzieli, że ofiara musi być cenna, ale nie zdawali sobie sprawy, że aż tak cenna. Apostoł Piotr dowodzi, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania naszego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. To jest jedyna droga. Tylko w ten sposób człowiek może uniknąć Bożego gniewu. Tylko w ten sposób człowiek może zostać uratowany od nadchodzącego sądu. Tylko w ten sposób. Kiedy człowiek przyjdzie do Boga w swojej nędzy, w swojej grzeszności, w swojej słabości i przez dziecięcą prostą wiarę przyjmie tą ofiarę, która za niego została złożona na krzyżu Golgoty. Nie coś, co może zyskać własnymi staraniami, własną religijnością i własnymi wysiłkami, ale jedynie kiedy przyjdzie w pokorze, w uniżeniu, świadomy swojej słabości, świadomy swojej nędzy i niemożności uniknięcia słusznego Bożego sądu. Przyjmie tą ofiarę, którą Bóg dał, aby człowieka uwolnić od grzechu. I czytamy, że to odbywa się przez wiarę. Z łaski, z Bożej łaski, przez naszą wiarę. Kiedy chwytamy się tego, co Bóg nam daje w swojej dobroci, w swojej łasce, mówimy: Panie, dziękuję za Jezusa, za Jego śmierć, za Jego krew, za Jego krzyż, za mnie, za moje grzechy, za moje nieprawości. Wybacz mi, zmiłuj się nade mną, bądź miłości w niegrzesznego. Oczyść me serce, oczyść me życie. Przemień mnie, uwolnij mnie z mocy grzechu. Ratuj mnie, zbaw mnie. Prosta droga. Niestety Filistyńczycy nie mieli takiego zrozumienia, nie mieli takiego objawienia, nie mieli takiego poznania. Wiedzieli jedynie, że muszą złożyć jakąś cenną ofiarę. I zrobili to, co mogli zrobić, to, co wydawało im się, było słuszne. Więcej, Filistyńczycy też byli świadomi tego, że nie mogą zwlekać, że nie mogą czekać, że to jakoś przejdzie, że to jakoś minie, ale uświadomili sobie, że każda chwila zwłoki naraża ich na jeszcze większe straty, na jeszcze większe niebezpieczeństwo. Dlatego ci kapłani wołają do Filistyńczyków: dlaczego znieczulacie wasze serca, tak jak Egipcjanie i Faraon znieczulili swoje serca? Ta historia wyjścia Izraela z Egiptu była znana w tamtych czasach. I oni pamiętali, jak to Faraon zwlekał i odciągał i zmieniał zdanie i mówił, że już puści, a za chwilę nie puszczał. I coraz większe plagi, coraz większe zniszczenie, coraz więcej szkód, aż w końcu śmierć wszystkich pierworodnych. I ci mówią: nie zwlekajcie, nie czekajcie tak jak Faraon na ostatnią chwilę, kiedy nam tutaj już pół narodu zginie. Ale czym prędzej, już 7 miesięcy się z tym zmagamy, dosyć tego, wystarczy. Iluż to ludziom dzisiaj wydaje się, że mają czas? Iluż to ludziom wydaje się, że no tak, dobrze bracie, no faktycznie, no coś w tym jest, faktycznie widzę winę w swoim życiu, widzę, że coś mnie gryzie w środku, widzę, że moje życie nie jest tak, jak powinno być, ale jeszcze nie dzisiaj, jeszcze nie teraz, jeszcze mam czas. Jak długo chcesz czekać? Na co chcesz czekać? Jak daleko pozwolisz, by grzech zniszczył, strawił twoje życie? Ile chcesz czekać? Popatrz na Faraona i jego kraj. Popatrz na tych Filistynów nieokrzesanych, że oni mieli tyle rozumu, żeby nie czekać, aż co gorszego na nich przyjdzie. Czy ty chcesz czekać? Czy ty chcesz zwlekać ze swoim grzechem, ze swoją winą, ze swoim brnięciem w błocie nieprawości? Czy nie zdajesz sobie sprawy, że święty Bóg daje ci życie, daje ci ofertę uwolnienia ciebie od winy, którą dźwigasz, od sądu, pod którym jesteś, od gniewu Bożego, na który się narażasz? Jakąż głupotą jest odkładać to? Jakąż głupotą jest czekać na jakiś lepszy moment? Słowo Boże mówi dziś. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc. Dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Nie wiesz, czy jutro będziesz miał taką szansę, jaką masz dzisiaj. Nie wiesz, czy jutro będziesz jeszcze żył. O, nam się wydaje, że będziemy, jeżeli mamy plany na jutro. Już na cały tydzień niektórzy mają plany, niektórzy na przyszły rok już mają plany. Ale nie wiemy, co nas czeka jutro. Nie wiesz. Cmentarze są pełne ludzi, którzy myśleli, że mają jeszcze dużo czasu. Ale nic nas nie wie, kiedy Bóg nas do siebie powoła. Dlatego Słowo Boże mówi, dziś jest dzień zbawienia, dzisiaj jest dzień łaski. Nie zatwardzaj swojego serca. Nie odkładaj na później Boga, bo nie wiesz, czy jutro da ci tę łaskę, którą daje ci dzisiaj. Że dzisiaj możesz pokutować, że dzisiaj możesz Go szukać, kiedy da ci się znaleźć. Nie wiesz, co przyjdzie jutro. Dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. I w końcu spójrzmy jeszcze na wątpliwości, jakie były w sercach Filistynów. Bo kiedy takie rzeczy się dzieją, kiedy przychodzą do twojego życia jakieś, tak jak do nich przyszły, jakieś plagi, jakieś nieszczęścia, zaczynają się rzeczy sypać, nie układa się tak, jakbyś chciał, I myślisz, Boże, czemu mnie tak karasz? Boże, czemu tak mnie doświadczasz? Coś się dzieje. Kiedy wielu ludzi tak zaczyna, wiecie, coś takiego przeżywać. Te historie najlepsze są o marynarzach na morzu. Jak te sztormy, jak te burze. I wtedy oni wszyscy na kolanach, oni wszyscy tacy pobożni. Boże, tylko nas uratuj, tylko nas przez tą burzę, tylko do portu dopłynę, to już będę ci, już pójdę do baru, będę ci służyć, do kościoła pójdę, tak się upamiętam. I tak w tym sztormie, w tej burzy oni tak pokutują, tak, żeby tylko Bóg ich uratował. Wiecie, jak później, jak do portu, jak już się uspokoi, to chyba się tylko tak zdawało mi. To wcale nie było tak źle. Ja wcale tak nie myślałem, żeby tak na poważnie. I człowiek zaczyna odwracać to wszystko. A może po prostu takiś, to nie to, że Bóg tam... Nie, to taki tylko sztorm przejściowy. A po burzy zawsze świeci słońce. Będzie dobrze. I tak człowiek sobie tłumaczy. Ci Filistyni też tak. Tutaj wiecie, już tutaj... Trzeba oddalić się, ale czy to przypadkiem nie jest taki po prostu zły fart? Czy to przypadkiem nie jest jakieś takie, no, że tak się akurat nie złożyło, że ta skrzynia tu trafiła i ta choroba wybuchła, i tam trafiła, i tu wybuchła, i tu trafiła? Może to wszystko po prostu przypadek? Mógł być taki przypadek. Różne są przypadki na świecie. Wiesz, jaki słyszałem, że taki tam był przypadek, a ja... Takie są niezwykłe przypadki na świecie. To przypadki po prostu. Niekoniecznie Pan Bóg za tym stoi. No? Ludzie są tak... Można sobie tłumaczyć. Tu był taki przypadek, tam był taki przypadek. A my mieliśmy taki trefny przypadek. No? Może to wcale nie jest tak, że to Pan Bóg. Mimo tego wszystkiego, co doświadczyli, tego ich posągu zwalonego z obciętą głową i rękami, tych wszystkich plag, oni nadal wątpią. Nadal myślą sobie, niekoniecznie. Więc wymyślili taki sobie plan. Czytaliśmy tutaj, że zrobili nowy wóz i do tego nowego wozu dwie mleczne krowy, które nigdy jeszcze nie miały na sobie jarzma. Czyli takie krowy, które karmiły młode, bo to jest takie słowo użyte. To były krowy, które miały cielaczki, które były karmiącymi krowami. I zaprzęgniemy je do wozu i cielęta zostawimy w domu i zobaczymy, co się stanie. Czy one z powrotem do domu, do cielaczków, czy jeśli to jest ręka Boża, to pójdą tam do Izraela i tam zaprowadzą tą skrzynię, gdzie jest jej miejsce. Taką wymyślili sobie, taką próbę, taki test, czy to faktycznie ręka Boża w tym jest, czy to tylko przypadek. Jeśli ktoś z Was spędziłby troszkę czasu z rolnikami, z zwierzętami, to wiedzielibyście, że jak krowa ma ciele, to ciężko je od siebie oddzielić. Niektórzy mówią, to wręcz niemożliwe. A więc naturalnym byłoby, że one powinny były zawrócić i powinny były tych cielaków szukać, a nie gdzieś tam w obce strony się wybrać. Tym bardziej, że nigdy wcześniej jarzma na sobie nie miały, nie były przyzwyczajone do czegoś takiego. A więc zrobili ten wóz nowy, wstawili tą skrzynię przymierza tam, wstawili te swoje bałwany, które zrobili złote, tak, te wrzody i te myszy złote. I zaprzęgli te nowe krowy i patrzą, co się dzieje. I co? Zadziałało. Krowy tam wyły, co one nie wyły, krowy nie wyją. Co one robiły?
Ryczały.
Ryczały, ale szły prościutko tam do Betszemesz. Coś tam je musiało dręczyć, boleć, co jak cokolwiek te krowy mogą czuć. Ale szły, ruszyły prosto drogą w kierunku Betszemesz i szły jedną drogą, a idąc ryczały, lecz nie zbaczały ani w prawo, ani w lewo, a książęta Filistyńczycy szli za nimi aż do granic Betszemesz. A więc Bóg najwyraźniej, oni taki mu postawili warunek i Pan mówi, to dobra, no to tak będzie. I tak się stało, jak oni sobie wymyślili. To ciekawe, nie? Że Pan Bóg w ogóle chciał wysłuchiwać takich warunków, wiecie, tych nieobrzezanych Filistynów. Ale wiecie, jak Pan Bóg właśnie mówi, jest z jednej strony surowy, a z drugiej strony jakże łaskawy, jakże miłosierny, nawet dla grzeszników, nawet dla tych takich właśnie, którzy coś sobie wymyślą i Pan Bóg w swojej dobroci i łaskawości zniży się ku temu. Ale tutaj słowo ostrzeżenia. Czy jeśli Bóg w ten sposób tutaj zareagował i czy tutaj, jeśli Bóg w ten sposób odpowiedział na ich zasady, czy możemy potraktować tę historię jako wzorzec dla nas do rozpoznawania tego, czy Bóg jest coś zaangażowany, czy Bóg nie jest czymś zaangażowany, czy taka jest wola Boża, czy inna jest wola Boża. Możemy jeszcze do tego dołączyć tą historię Gedeona i jego runo i jeszcze inne możemy znaleźć, rzucanie świętych losów i inne rzeczy w Słowie Bożym, które są. I możemy powiedzieć, no to czy to nie jest dobry sposób tak, żeby tak rozpoznawać Bożą wolą w naszym życiu. I wiecie, że wielu ludzi, nawet wierzących, taką ma praktykę. Taki sposób szuka woli Bożej w swoim życiu. Jeśli Basia założy na nasze spotkanie spódnicę, to znaczy, że mamy się wkrótce pobrać. A jak założy spodnie, to musimy jeszcze poczekać. Taka Boża wola. Jeśli Bóg naprawdę chce, żebym oddawał na Jego służbę dziesięcinę, to niech najpierw sprawi, żebym otrzymał 10% podwyżki. To będzie znak, A jeszcze lepiej 25%. To już nie będę miał wątpliwości, że to Boża ręka w tym i taka Boża wola. Jeśli mam dzisiaj jechać na nabożeństwo do Wejherowa, to niech ktoś z Wejherowa zadzwoni do mnie rano. I jak zadzwoni, to znak. Trzeba jechać na nabożeństwo do Wejherowa. A jak zadzwoni z Gdyni, to znak, że do Gdyni trzeba jechać. A jak nikt nie zadzwoni, no to znak, że trzeba w domu zostać. Nie jechać na nabożeństwo. Co z tego, że napisano, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. Ja chcę, żeby Pan Bóg mi pokazał, gdzie mam jechać. Bo ja nie chcę tak sobie, gdzie mi się podoba. Ja czekam, żeby Pan Bóg mnie pokierował. I to wiecie, mierzi mnie to. Jak słyszę takich wierzących, którzy nieraz przyjeżdżają do nas raz na pół roku, czy tam ile, i mówią mi, bracie, takie było nabożeństwo, fajnie było i to Bóg tak mnie dzisiaj pozachęcił, żebym przyjechał, czy przyjechała na nabożeństwo. Co myślę? Czy Bóg cię musi szczególnie zachęcać? Ty nie wiesz, co jest napisane w Biblii, że ty masz co niedziela tu być, jeśli tutaj jest twój zbór, albo jeszcze gdzieś indziej, to tam, gdzie cię Bóg miał postawić. Czy ty musisz mieć jakieś szczególne poruszenie, jakiś głos z nieba i coś musi podłoga ci zatrzeszczeć w domu, żebyś ty wiedział, że masz przyjechać na nabożeństwo? Ale iluż takich ludzi jest? Iluż w ten sposób rozpoznaje wolę Bożą i działanie Boże? Liść się poruszy na drzewie i ho, Pan Bóg coś chce powiedzieć. Tak jak widzieliśmy w tej historii, czy na przykładzie Gedeona, Bóg czasem w swej łaskawości odpowiada na ludzkie warunki i objawia w ten sposób swoją wolę, czy ingeruje w danej sytuacji, ale tego typu przypadki nie mogą dla nas być podstawą do rozpoznawania Bożej woli i Jego działania w naszym życiu. Wymyślone jakieś przez nas warunki czy znaki mogą być po prostu formą czarów i swego rodzaju ubóstwianiem naszej intuicji. Co gorsza, mogą stać się okazją dla złych duchów, by nas zwieść i oszukać. Ileż takich mamy historii? Ileż takich ludzi, którzy coś sobie wymyślili, coś się stało, czy coś się nie stało i nie znali, że to Boży głos, że to Boża droga, a potem takie błoto, takie bagna, takie kłopoty. I wtedy do kogo pretensje? Przecież się modliłem, mówią. Przecież pytałem się Boga. No co jest grane? Czemu tak to wszystko się posypało? A nieraz jawnie idą w grzech, wiecie, bo coś tam im zaskrzypiało, czy coś tam zobaczyli, coś tam się wydarzyło, bo tak sobie taki sobie wymyślili warunek. Gdyby znali Biblię, gdyby czytali Boże Słowo, to wiedzieliby, że w ogóle to nie jest droga, na którą powinni patrzeć, już nie mówiąc, żeby na nią wchodzić. Dawid, który szukał woli Bożej, stwierdził: Twoje słowo, Panie, jest pochodnią nogą moją i światłością, ścieżką moją. To jest światło, które oświeca moją drogę i wiem, jak mam iść. Twoje słowo. Mówi: Panie, słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. Prawda Twoja trwa w pokolenia, z pokolenia w pokolenie. Gdyby zakon Twój nie był rozkoszą moją, zginąłbym w niedoli. Nigdy nie zapomnę przykazań Twoich, bo przez nie zachowujesz mnie przy życiu. O, jakże miłuję zakon Twój. Przez cały dzień rozmyślam o nim. Przykazanie Twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, ponieważ mam je zawsze. Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o świadectwach Twoich. Jestem roztropniejszy od starszych, bo strzegam przykazań Twoich. Od sądów Twoich nie odstępuję, ponieważ Ty mnie nauczasz. Apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, młodego pastora, przypomina mu o wartości Słowa Bożego, którego był nauczany, i mówi do niego: całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, to znaczy bez żadnych braków, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. To jest objawienie woli Bożej. Czy znasz to, znasz treść tego słowa? Czy zgłębiłeś tajemnicę tego objawienia? Czy rozmyślasz o tym dzień i noc, kiedy wstajesz i kiedy się kładziesz? Czy tym napełniasz swoje serce? Czy to kieruje twoje zrozumienie Bożej woli, czy po prostu sobie coś wymyślasz? I uważasz, że Pan Bóg będzie się za każdym razem skłaniał do twoich wymysłów i jak ty powiesz, że tutaj ma coś się zaświecić, to tam się zaświeci, jak tam ma zgasnąć, to zgaśnie. Czy znasz Jego wolę? Objawiono tutaj jasno. I tu jest napisane, jak czytaliśmy, jak to poznasz, to będziesz doskonały. Nie będziesz miał żadnych braków. Wszystko będzie na miejscu. Nie będziesz musiał się zastanawiać i pytać i szukać nie wiadomo gdzie. Ale to Słowo będzie twoją lampą, twoją światłością, źródłem twojej mądrości i zrozumienia. Chociaż Bóg objawił się Filistynom w swoim gniewie, a następnie w tym cudownym wydarzeniu z tymi mlecznymi krowami, zwróćcie uwagę, że nie wydaje się, aby to przyniosło jakiś trwały skutek w ich życiu. Jakąś realną przemianę. Wrócili do domu, ciesząc się, że pozbyli się tej skrzyni Boga, którego z nią kojarzyli. Cieszyli się, że uniknęli dalszych Bożych kar, ale nie wygląda na to, żeby szukali Boga Izraela. Nie wygląda na to, żeby zgłębiali te lekcje, które Bóg im dał. Byli raczej jak ci, o których Hiob mówi, którzy patrzą na Boga i mówią: odstąp od nas, nie chcemy znać twoich dróg. Bracia i siostry, o ileż lepiej dla każdego z nas doceniać Boże Słowo, które nam da, ukorzyć się i w pokornym posłuszeństwie czynić to wszystko, co nam łaskawie objawił. Przyjąć tą Jego doskonałą ofertę zbawienia i ratunku. I żyć nowym życiem, które to Słowo tak idealnie opisuje dla każdego z nas. Pochylmy nasze głowy w modlitwie, proszę. Dziękujemy, nasz kochany Panie, za Twoje święte Słowo, za ten czas, który nam dajesz, by je rozważać, by nad nim rozmyślać. Prosimy, by i dzisiaj nie wpadło to jednym uchem i nie wleciało drugim, ale byśmy rozmyślali o Twym Słowie, byśmy je rozważali i aby nasze rozważanie zaowocowało w przemienionym życiu, aby nasze myślenie się zmieniło, aby nasze nastawienie do Ciebie ulegało przemianie, abyśmy nie mieli w naszych sercach jakiegoś fałszywego bożka, którego sobie sami wymyśliliśmy, abyśmy nie mieli fałszywego obrazu grzechu i nieprawości, nie próbowali tego usprawiedliwiać ani ukrywać w naszym życiu, ale abyśmy rozumieli, jaka jest wola Twoja, Panie. Jaka jest Twoja postawa wobec wszelkiego grzechu i nieprawości, również w naszym życiu. Abyśmy z wszelkim grzechem i wszelkim złem nie uciekali, nie ukrywali się i nie próbowali w jakikolwiek sposób zmazać ich z siebie, jak tylko poprzez przyjście do Ciebie w pokucie, w wyznaniu naszych grzechów i przyjęciu tej doskonałej ofiary, jaka została złożona tam na krzyżu Golgoty. Proszę, Panie, o to wszystkie osoby, które są tutaj dzisiaj i słuchają tych słów, może z jakimiś mieszanymi uczuciami, może też chcieliby jakiegoś szczególnego znaku i jakiegoś szczególnego działania Twojego, by potwierdzić to Słowo. Proszę, Panie, abyś Ty im się objawił, abyś Ty dotykał ich serc. Czytamy, że Twe słowo jest jak miecz obosieczny i ma moc dotknąć głębokości ludzkiego serca i przekonać i oświecić i dać życie. Proszę, byś wzbudził w ich sercach wiarę i by przez tą wiarę przyszli do Ciebie i doświadczyli Twojej łaski, Twojego zbawienia. Aby kiedy staną przed Tobą, Panie, nie stanęli winni w swoich grzechach i w swoich nieprawościach, w jakimś opacznym mniemaniu, że wszystko jest w porządku, ale prawdziwie, by doświadczyli Twojego zbawienia, Twojego oczyszczenia, mocy krwi baranka, który został w ofierze za nas złożony. Panie, dziękujemy Tobie za tę pamiątkę Twojej śmierci, że kiedy odchodziłeś z tej ziemi, kiedy przygotowywałeś się do swojej męki na krzyżu za nasze grzechy, za nasze nieprawości, podczas tej ostatniej wieczerzy ze swymi uczniami, wziąłeś chleb i złamałeś go. Podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie, gdy było już po wieczerzy, Panie, wziąłeś kielich, błogosławiłeś go, dałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest kielich krwi mojej, która za was się przylewa na odpuszczenie grzechów. I Panie, na Twoją pamiątkę my dzisiaj chcemy brać z tego chleba i pić z tego kielicha, dziękując za to wielkie zbawienie, które nam zgotowałeś, za tę łaskę, jakiej możemy doświadczyć dzięki Twojej śmierci, dzięki Twojej męce, dzięki Twojej przelanej krwi. Na Twoją pamiątkę, Panie, łamiemy ten chleb i błogosławimy ten kielich. I prosimy, byś teraz też przemawiał do naszych serc. Byś teraz też objawiał się nam. Amen.